A ja witam Państwa w poranku wnet, Aleksander Wierzejski. Za oknem już jasno i jasno od ponad godziny, więc to jest ten luksusowy moment w roku, kiedy zamiast budzić się w ciemnościach i jechać do pracy po środku nocy, wstajemy rano i rano do Państwa przyjeżdżamy, a rano zaczynamy też poranek. Za oknem około 8 stopni w tej chwili, więc dość ciepło i w ogóle dzisiejszy dzień będzie ciepły, maksymalnie 14 stopni może popadać, zwłaszcza po południu, więc weźcie to Państwo pod uwagę, ale nie jakiś wielki deszcz, tylko taka mrzaweczka bardziej. Co dzisiaj w poranku? Już za moment pan Wojciech Jeśman z Kalifornii, tam jeszcze noc trwa, porozmawiamy o działaniach Polaków, które mają zatrzymać tą amerykańską ustawę o restytucji mienia bezspadkowego oraz o wrażeniach, jakie w Stanach Zjednoczonych wywarła kampania antypolska toczona od przynajmniej dwóch miesięcy, a może dłużej, tylko o tym po prostu nie wiedzieliśmy. Po tej rozmowie pani Aleksandra Biniszewska będziemy rozmawiać o polskim dziedzictwie kulturowym na wschodzie i w ogóle naszych relacjach z Litwą, Łotwą, Białorusią, Ukrainą, Estonią i krajami, które kiedyś wchodziły w skład Rzeczpospolitej i coś wspólnego może z nimi powinniśmy mieć. Na kilka minut wpadnie do nas Ryszard Czarnecki, który był w Komisji Parlamentu Europejskiego na Słowacji. Zadzwonimy po ósmej do pana Alfreda Bujary. Państwo znacie, no legendarna postać, przewodniczący z sekcji pracowników handlu NSZZ Solidarność, który wymyślił, przeprowadził akcję związaną z wolnym handlem, znaczy z niedzielami wolnymi od handlu. Zadzwonimy do senatora Żaryna, przyjdzie do nas Tomasz Rzymkowski, będziemy dzwonić do profesora Przemysława Żurawskiego-Grajewskiego a propos najnowszych wydarzeń politycznych i jak widzi to człowiek, który może ogląda to ze środka. Jeszcze będzie u nas również Maria Dłużewska, reżyser, producent filmowy. Poranek zapowiada się atrakcyjnie, miło, a my przenosimy się do Kalifornii, nad którą zapadły ciemności stosunkowo niedawno. Dzień dobry panu, pan Wojciech Jeśman przy mikrofonie, przy telefonie.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Właściwie nie z Kalifornii, tylko z Waszyngtonu. Mówię dlatego, że właśnie jesteśmy w Waszyngtonie. Jutro mamy tą naszą akcję w kongresie. Więc jest tutaj dużo osób z różnych ośrodków polonijnych. No i zapowiada się ciekawy dzień.
Jutro dla pana, dziś dla nas, to powiedzmy, jakie państwo macie plany na dzisiaj, bo one są związane z tą ustawą, która jest w tej chwili w Komisji Spraw Zagranicznych amerykańskiego kongresu.
No, miałem długi dzień, właściwie to już dzisiaj jest nawet tutaj. No, jutro mamy spotkanie w kongresie, ale tak naprawdę ważniejsze od tego spotkania jest tutaj zmiana narracji, którą chcemy jakby zaproponować Polonii. To jest związane z tym, że głównym zadaniem to właśnie nie spotkanie tutaj jednego czy dwóch kongresmenów, którzy do nas mieliby tutaj przyjść na to spotkanie, jak to do tej pory się głównie działo. Raz do roku Kongres Polonii Amerykańskiej organizował takie spotkania. No i to przeważnie te spotkania do niczego specjalnego tam nie prowadziły, poza tym, że dostarczały możliwość zrobienia sobie zdjęć tutaj z kongresmenami. Natomiast nasza narracja jest trochę inna. My chcemy wyjść do tych pozostałych kongresmenów, którzy tutaj do nas nie przychodzą na takie imprezy. Raz do roku można zawsze liczyć na to, że kilku kongresmenów, którzy są uzależnieni od polonijnych głosów w takim czy innym ośrodku, na takich spotkaniach się pojawiają. Natomiast w tym wypadku sprawa jest tak ważna, że musimy wyjść do tych 435 kongresmenów, czyli całego składu Kongresu Amerykańskiego i jednak bardziej asertywnie tutaj te nasze treści do nich dostarczać. Więc tak, takie są plany.
Mieliśmy przykład, jak informacje o Polsce do kongresmenów docierają. W zeszłym tygodniu w Waszyngtonie odbyło się spotkanie AIPAC, czyli amerykańskich lobbystów pracujących dla Izraela albo wspierających Izrael. Był tam izraelski premier, wypowiadał się prezydent Stanów Zjednoczonych, wypowiadał się też senator Mendez, który w cudowny sposób został oczyszczony z zarzutów korupcyjnych stosunkowo niedawno.
No tak, to jest taki dosyć bolesny wątek, bo była tam też pani senator Anders, której, jak rozumiem, całe to widowisko się niezwykle podobało i jeżeli sądzić tutaj z jej wpisów na jej stronie facebookowej, no chwaliła wszystkich za bardzo inspirujące tutaj przemówienia.
No tu muszę zaprotestować, bo widziałem wpis pani senator Anders, może nie na Facebooku, może na Twitterze, nie pamiętam w tej chwili, ale bardzo mocno była, bardzo przykro jej było, kiedy słuchała właśnie pana senatora Mendeza, który popisał się wiedzą z izraelskiego brukowca na temat Polski.
No może to się stało, nie wiem dokładnie, jaka była sekwencja tego. Patrzyłem na jej stronę wczoraj, nawet tam się wpisałem. No, wczoraj nie wyczytałem takich treści, nawet przyznam się, że mnie to bardzo zaskoczyło. No, zdecydowanie wczoraj chwaliła za inspirujące przemówienia. To właśnie w kontekście przemówienia pana Menendeza, no, było zaskakujące. Było to bardzo antypolskie i dosyć obrzydliwe przemówienie.
To w takim razie senator Mendez jest skąd i czy może to, dlaczego popisał się właśnie taką antypolską przemową?
No, senator Menendez jest znany od lat, jakby z bardzo bliskich kontaktów tutaj z AIPAC i no, nie jest to specjalnie takie chyba zaskakujące dla nas Polaków tutaj w Stanach Zjednoczonych. Jest to osoba, która zdecydowanie zawsze wspiera wszelkie tutaj polityczne próby wsparcia Izraela bez względu na to, co te próby miałyby tutaj przynosić. To jest dosyć taki stały element tutaj w polityce amerykańskiej, senator Menendez zawsze jest.
My od 27 stycznia też mamy stały element w polityce. 27 stycznia to dzień, w którym pani ambasador Izraela była uprzejma zakłócić swoim przemówieniem imprezę w Oświęcimiu poświęconą wyzwoleniu Auschwitz przez armię sowiecką. Od tego czasu Polska jest atakowana przez media izraelskie. W zasadzie cokolwiek powie któryś z polskich przedstawicieli jest przekręcane tak, by można się było oburzać i obrażać. Czy fala tego dotarła do Stanów Zjednoczonych? W jaki sposób jest relacjonowana i czy w istotnym sposób jest związana, czy może państwu przeszkodzić w zatrzymaniu tej ustawy restytucyjnej?
No, taki hejt nie pomaga tutaj, jeżeli chodzi o percepcję Polski i Polaków, ale no, ja mam dosyć taki bardziej chłodny i realistyczny ogląd tego. Myślę, że jest to pewna inżynieria tutaj w grę wchodzi, że tak naprawdę chodzi o coś zupełnie innego. Głównym daniem tutaj jest zdecydowanie tutaj ta ustawa w Izbie Reprezentantów, bo ta ustawa naprawdę coś tutaj dla nas znaczy w sensie zagrożeń. O ile wszystkie te kwestie, które tam nas jakby irytują i zniesławiają, mają dosyć ograniczone znaczenie, mogą być traktowane w kategoriach przygotowania medialnego pod właśnie tutaj działania, które doprowadzić mogą do żądań restytucji mienia na poziomie nawet 20% wszystkich nieruchomości w Polsce. To jest ten wątek takiej eskalacji tutaj tych roszczeń politycznych która się pojawia i nasila. No, kilka lat temu mówiło się, to cytuję z Jerusalem Post, że te roszczenia mogłyby być na poziomie jakiegoś miliarda dolarów. A kilka lat później pojawiła się suma 50 miliardów, potem 65. A jakieś 2-3 tygodnie czy 4 tygodnie temu nowojorska organizacja wyszła tutaj z sumą 300 miliardów, ale ja mogę Państwu tutaj gwarantować, że to nie jest koniec tych żądań i niedługo pojawią się tutaj znacznie bardziej ambitne sumy, czy też nawet próby właśnie restytucji tak zwanej mienia na poziomie 20%, bo rzekomo tyle nieruchomości polscy obywatele II Rzeczpospolitej pochodzenia żydowskiego w Polsce posiadali. Więc no, tego typu eskalacje nic dobrego tutaj nie wróżą i no, zalecam mocną dawkę realizmu, bo to w tym kierunku to idzie. I to zatrzymanie tej ustawy w Izbie Reprezentantów teraz jest dosyć istotnym wątkiem i no, jestem w jakimś tam stopniu mimo wszystko optymistą, jeżeli się tym zajmuję. Wiele osób jest znacznie bardziej nastawionych tutaj pesymistycznie w tej sprawie. No ale jeżeli się tutaj nie zacznie naprawdę więcej działań polonijnych w tej kwestii, bo widzę, że na polski rząd zasadniczo w tej kwestii liczyć nie można, no to się to może źle skończyć. No, jesteśmy zaskoczeni postawą polskich władz. Do tej pory nie słyszeliśmy nawet słowa na ten temat. Mówi się dużo właśnie o tych pobocznych kwestiach, które nas tutaj irytują i zniesławiają. Natomiast no, zalecam realizm tutaj w tej kwestii.
A jakiego rodzaju pomocy oczekiwałby pan ze strony polskich władz?
No wie pan, ja nie oczekuję żadnej pomocy, dlatego że zasadniczo nasze działanie to jest działanie tutaj jako obywateli amerykańskich, polskiego pochodzenia. Byłoby to nawet źle postrzegane tutaj w kręgach politycznych, gdybyśmy byli zadaniowani przez
Warszawę.
To ambasadę Warszawę. Raczej no, wtedy byśmy mieli inny status, byśmy mieli status agentów
zagranicznych,
tak. Tutaj właściwie mniej kontaktów, tym lepiej, ale no, zdecydowanie brak jakiejkolwiek narracji na poziomie polskiego rządu jest znaczący. To jest no, o czymś to świadczy. Ja nie zamierzam tutaj spekulować, co to znaczy, ale no, tych hipotez jest tutaj wiele. Mogę panu zaręczyć, że nie są to specjalnie hipotezy pochlebne dla polskiego rządu.
To prawda. Bardzo serdecznie dziękujemy. Będziemy trzymać kciuki i pozwolimy sobie tutaj do pana dzwonić, by dowiedzieć się, na czym jesteśmy, kto bierze udział w tej grupie Polaków, jak wyglądają spotkania z kongresmenami. Pan Wojciech Jeśman w tej chwili z Waszyngtonu, gdzie dzisiaj odbędzie się spotkanie Polonii, działaczy polonijnych, którzy chcą zatrzymać w kongresie tą szkodliwą dla interesów Polski i Polaków ustawę. Bardzo serdecznie panu dziękujemy.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Godzina 7:24, poranek wnet. Proszę państwa, to teraz wczoraj głównym tematem dnia była niedziela bez handlu. Myśmy zastanawiali się, jak to uczcić, tę niedzielę bez handlu. No, oczywiście handlem.